Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa dziś w programie, a także w kolejnych audycjach. Przypomnijmy życiorys świętego Jana Pawła II. Gościem będzie jak co tydzień ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Opowiemy też o lasach w pobliżu Obornik. To miejsce kaźni tysięcy Wielkopolan.
W latach 1939-1940 Niemcy zamordowali w Lasach Rożnowskich blisko 12 tysięcy osób.
W Poznaniu ogłoszono wznowienie śledztwa w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym Wojciecha Cieślewicza, dziennikarza, który zmarł w wyniku poniesionych ran w 1982 roku.
Chciał wstać, wówczas otrzymuje kolejne uderzenia, po których już nie staje. Leży na chodniku z głowy, sączy się krew. Funkcjonariusze absolutnie nie udzielają mu żadnej pomocy, oddalają się z tego miejsca.
Przed nami cała godzina z historią. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a muzycznie wracamy jak co tydzień do dawnych przebojów.
Historia żywa.
Ale nie płaczny bąb, ale nie płaczny bąb. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Kto widział, czy to widział kto? Kto nie widział, niech oknie podniesie zasłony. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy bo, ale nie płaczmy bo. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to, zobaczy, a zobaczy to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy bo, ale nie płaczmy bo. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą?
Słuchacie historii żywej.
Za niespełna miesiąc, Dzień Papieski, dziś przypominamy postać Karola Wojtyły, a więc wracamy do czasów jeszcze sprzed jego wyboru na tron Piotrowy. Historyka, księdza doktora Jarosława Wąsowicza, zapytałem między innymi o momenty przełomowe w publicznej działalności Karola Wojtyły, późniejszego papieża.
Myślę, że ma to miejsce w związku z przeprowadzką młodego Karola Wojtyły wraz z ojcem do Krakowa. Zamieszkali wówczas w domu, który był należał wcześniej do jego matki na ulicy Tynieckiej na Dębnikach w Krakowie. Przeprowadza się tam z małych Wadowic, które ciągle, podobnie jak inne miejscowości, były w cieniu tego wielkiego ośrodka kultury, jakim był Kraków. Miasto niezwykłe, miasto akademickie, miasto o wielu tradycjach, dawna stolica Polski. Właśnie tutaj Karol Wojtyła po ukończeniu gimnazjum w Wadowicach rozpoczyna w październiku 1938 roku studia polonistyczne. To jest niezwykły czas. Może tutaj rozwijać swoje talenty, pasje, między innymi związane z piłką nożną w Wadowicach. Bardzo często grał w piłkę nożną, najchętniej stał na bramce, ale w tym okresie krakowskim chociażby, o czym później wspominał, uczęszczał często na mecze Krakowi. I od wspomnianego już października 1938 roku do 1941 roku studiował, brał udział w różnych spotkaniach literackich, zaczął tworzyć pierwsze utwory poetyckie. To jest ten czas, kiedy zaczyna wchłaniać się w to środowisko kulturalne Krakowa, dlatego to jest moim zdaniem moment przełomowy. Niedługo wybucha wojna i to jest kolejny niezwykle ważny czas w życiu młodego Karola Wojtyły. Po pierwsze dlatego, że w lutym 1941 roku po długiej chorobie umiera jego ojciec. Ma to takie konsekwencje, że Karol Wojtyła musi przerwać kontynuowanie studiów i już od roku 1940 pracuje jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solway, co z kolei pozwala mu poznać środowisko robotnicze. Pracuje ciężko w kamieniołomach, w Zakrzywku, potem przy oczyszczalni wody w Borku Fałęckim, ale jest to także właśnie czas, kiedy może doświadczyć obecności i kontaktów zupełnie dotychczas obcym sobie środowiskiem robotniczym. Także widzi naocznie represje, które władze niemieckie kierują wobec polskiej ludności, także ludności żydowskiej. To wszystko dzieje się na jego oczach. To jest również ten czas, kiedy Karol Wojtyła angażuje się w działalność konspiracyjną. To jest bardzo mało rozpoznany wątek jego życiorysu i bardzo rzadko przywoływany, ale wiemy na pewno, że związał się wówczas z Organizacją Narodowo-Katolicką Unią. To była organizacja konspiracyjna o charakterze polityczno-wojskowym, która została powołana w 1940 roku przez Jerzego Brauna jako takie środowisko różnych odłamów ruchu chrześcijańsko-demokratycznego przedwojennej polskiej chadecji. Później to środowisko przekształciło się w Stronnictwo Pracy, które działało na emigracji, a po wojnie również próbowało rozpocząć działalność polityczną w ramach nowego systemu. I to jest wreszcie okres, kiedy na terenie parafii pod wezwaniem świętego Stanisława na Dębnikach, którą animują salezjanie, Karol Wojtyła wiąże się z Janem Tyranowskim. Obecnie jest to sługa Boży, krawiec, który potrafił wokół siebie i wokół modlitwy różańcowej zgromadzić rzesze młodych ludzi, którzy oprócz modlitwy dyskutowali o ważnych publikacjach mistyków katolickich. To właśnie wówczas po raz pierwszy młody Wojtyła zetknął się z Janem od Krzyża, który stał się w późniejszych latach przedmiotem wielu dociekań naukowych, a więc to jest ten czas, kiedy rzeczywiście dojrzewa w wierze i wreszcie okres okupacji Kraków to jest miejsce, w którym Wojtyła podejmuje wstąpić do tajnego metropolitalnego seminarium duchownego w Krakowie.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim.
Święcenia kapłańskie, które przyjął Wojtyła 1 listopada 1946 roku w kaplicy w Pałacu Arcybiskupów z rąk kardynała, wówczas jeszcze arcybiskupa Adama Sapiehy, który zwrócił uwagę na niezwykłe zdolności młodego Wojtyły i jeszcze w tym samym roku wysyła go na specjalistyczne studia do Rzymu, gdzie podejmuje już naukę na papieskim międzynarodowym Ateneum Angelicum. Dzisiaj ta uczelnia nazywa się Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu i właśnie jest to czas. Po pierwsze, kiedy może poznać wielu duchownych, którzy razem z nim studiują na uczelni. Rzym to jest przecież stolica chrześcijaństwa, tu z całego świata na papieskie uniwersytety przyjeżdżało wielu zdolnych księży, którzy później pełnili ważne funkcje w Kościele, więc te przyjaźnie, które zawiązał podczas studiów rzymskich, okazały się w późniejszym okresie niezwykle cenne. I jest to także czas, kiedy właśnie kontynuuje swoje studia nad świętym Janem od Krzyża, otrzymuje stopień doktora na podstawie pracy Problem wiary u świętego Jana od Krzyża. To jest ten czas, kiedy pogłębia swoją znajomość języków obcych, oprócz łaciny, doskonale znał łacinę, języka włoskiego. W czasie studiów nauczył się także języka hiszpańskiego, żeby studiować Jana od Krzyża w oryginale. I po obronie doktoratu powraca do swojej macierzystej archidiecezji krakowskiej. Przez rok pracuje jako wikariusz i katecheta w Małej Niegowici, ale już po roku zostaje przeniesiony do parafii świętego Floriana w Krakowie, gdzie daje się poznać jako znakomity duszpasterz młodzieży. Umiał wokół siebie skupić wielu młodych ludzi, z którymi nie rozmawia tylko na tematy religijne, ale także stara się organizować im różnego rodzaju wycieczki, głównie w góry, spływy kajakowe. Można powiedzieć, że jak na owe czasy jest dość oryginalnym księdzem, bo są to czasy przedsoborowe, a on właśnie podczas tych spotkań z młodzieżą, zwłaszcza w terenie, poruszał się bez sutanny, pozwalał na siebie mówić wujku, żeby zmylić milicję, która próbowała śledzić tego typu księży otwartych na młodzież, którzy mają wpływ na młode pokolenie Polaków. To jest również czas, kiedy doświadcza pierwszych represji ze strony władz komunistycznych, ponieważ oprócz pracy z młodzieżą cały czas pracuje naukowo nad pracą habilitacyjną, publikuje eseje filozoficzne, także swoje pierwsze wiersze. Zazwyczaj oczywiście ma to miejsce w periodykach katolickich. No i ostatecznie w grudniu 1953 roku oddaje swoją pracę habilitacyjną i jest ona jednogłośnie przyjęta przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak Karol Wojtyła właśnie ze względu na represję władz nie uzyskuje tytułu doktora habilitowanego z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty. On oczywiście się tym nie zdarza, dalej bardzo wytrwale pracuje, zajmuje się wieloma aspektami związanymi z filozofią chrześcijańską, z chrześcijańską etyką seksualną, z antropologią. Z czasem zostaje wykładowcą nie tylko w seminariach, które wówczas funkcjonują na terenie Krakowa. To nie było tylko seminarium krakowskie, ale wówczas w Krakowie funkcjonowało także seminarium diecezji katowickiej, częstochowskiej. No i oczywiście zostaje wykładowcą na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego działalność jako wykładowcy obejmowała głównie teologię moralną, etykę małżeńską i historię filozofii. I to mu pozwala znowu ta praca wykładowcy utrzymywać bardzo bliskie kontakty z młodzieżą akademicką, której stara się służyć jako kapłan, nie tylko jako wykładowca, ale właśnie jako kapłan. I te spotkania też mu wiele dadzą, bo przecież jego jedna z najsłynniejszych książek, Miłość i odpowiedzialność, to owoc studiów Karola Wojtyły, ale także wieloletnich rozmów prowadzonych ze studentami, z młodymi małżeństwami właśnie w czasie wypraw wakacyjnych. Staje się rzeczywiście bardzo znanym, rozpoznawalnym kapłanem ze względu na to swoje zaangażowanie naukowe i duszpasterskie. I chyba to zadecydowało o tym, że w 1958 roku zostaje biskupem pomocniczym w Krakowie. Jest jednym z najmłodszych biskupów polskiego episkopatu, ma wówczas dopiero 38 lat.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, Tobie na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Sakry biskupiej udzielił mu arcybiskup Eugeniusz Baziak, także legendarna postać kościoła, przypomnę, był metropolitą krakowskim i lwowskim, przedwojennym metropolitą. Te wszystkie uzdolnienia i doświadczenia z lat, kiedy był kapłanem, powodują, że w 1962 roku został mianowany krajowym duszpasterzem środowisk twórczych inteligencji przy Episkopacie Polski. No i jest to także czas, jak pamiętamy, Soboru Watykańskiego II. To jest kolejny niezwykle ważny moment w życiu już biskupa Karola Wojtyły, ponieważ bierze udział we wszystkich sesjach soborowych. Wiemy, że to było to wydarzenie w życiu Kościoła w XX wieku, które zaprogramowało niejako misję Kościoła na kolejne dziesięciolecia. My też żyjemy w Kościele czasów Soboru Watykańskiego II.
Historia żywa.
To, że uczestniczył we wszystkich czterech sesjach, niewielu biskupom z Polski było to dane ze względu na sytuację polityczną, jaka panowała w naszym kraju, no niesamowicie otworzyło horyzonty biskupowi Wojtyle, a od 1963 roku już arcybiskupowi i metropolicie krakowskiemu. To jest czas, kiedy zabiera głos w auli soborowej wielokrotnie. Jego wypowiedzi zwracają uwagę, są dyskutowane, poznaje wielu ważnych hierarchów Kościoła, staje się popularny i to wszystko jeszcze bardziej potęguje się od momentu, kiedy został kreowany kardynałem. Przypomnę, że to jest 29 maja 1967 roku. To jest moment, kiedy de facto staje się drugą osobą w polskim episkopacie. Do tego roku, do 1967 roku, tą drugą osobą w episkopacie, jak pamiętamy i wielokrotnie zresztą na antenie naszego radia, żeśmy o tym mówili, był arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak, a tymczasem właśnie po kreacji kardynalskiej drugą osobą w episkopacie staje się Karol Wojtyła i ksiądz arcybiskup Baraniak odtąd niejako jest w cieniu tych dwóch wielkich hierarchów, Wojtyły i prymasa tysiąclecia. To jest oczywiście czas zmagania się z władzą komunistyczną. Kardynał Wojtyła, wcześniej arcybiskup Wojtyła, uczestniczy w tych najważniejszych wydarzeniach, jakie mają miejsce w tej dekadzie PRL-u, a więc czynnie bierze udział w obchodach Sacrum Polonie Millennium, które przypomnijmy stało się takim bardzo mocnym starciem z komunistyczną władzą o walkę o rząd dusz. On jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o te uroczystości milenijne. W tym czasie też wielokrotnie odwiedza Poznań, co warto podkreślić na antenie naszego radia. Jego zmagania z komunizmem to nie tylko te centralne obchody Sacrum Polonie Millennium, ale przede wszystkim praca na terenie archidiecezji krakowskiej. Dość wspomnieć konflikt o budowę kościoła Arkipana w Nowej Hucie. To miało być wzorcowe osiedle komunistyczne bez kościoła. Dzięki determinacji ludzi i właśnie postawie Karola Wojtyły ostatecznie doszło do wybudowania na tym nowoczesnym osiedlu kościoła i utworzenia katolickiej parafii. To jest czas, kiedy jako metropolita musi zmagać się chociażby z przymusową służbą wojskową dla kleryków, z represjami wymierzonymi w kościelne budownictwo, próbą zastraszania wielu księży. Z tym wszystkim sobie musi radzić i radzi sobie bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy wielu opracowań historycznych moglibyśmy powiedzieć, że posiadał swojego rodzaju intuicję. Potrafił bardzo szybko rozeznać się w gronie księży, nad którymi przede wszystkim miał pieczę, z którymi współpracował. Po latach wiemy, że potrafił na boczny tor odstawić takich, którzy po latach okazali się chociażby tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa. Takim chyba najbardziej znanym przykładem jest niechęć Karola Wojtyły i w konsekwencji marginalizacja księdza Władysława Kulczyckiego, tego najwyżej usytuowanego w strukturach kościoła agenta, który niestety przyjaźnił się z księdzem arcybiskupem Baraniakiem, z prymasem tysiąclecia, a więc miał dojście do tych najwyższych kręgów polskiego kościoła. Po objęciu funkcji metropolity rzeczywiście Wojtyła odstawia tego wysoko postawionego duchownego na boczny tor, co ze sobą ma wielkie pretensje do przyszłego papieża, ale ten przykład pokazuje, że miał pewnego rodzaju intuicję, umiał dobrze rozeznać tych, z którymi mu przyszło współpracować. Kolejna dekada, czyli lata 70., to już jest czas, kiedy rzeczywiście Wojtyła jest coraz bardziej znany w kościele.
Dziś wyjedziemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, twej prawdy się słowem życia. O Panie, Tobie na mnie spojrzałeś.
Myślę, że potrafił odczytać Boże natchnienia i znaki, którymi Pan Bóg posługiwał się w jego życiu, bo to wszystko, czego doświadczał później, pięknie wykorzystał, kiedy stanął na czele kościoła jako kolejny następca świętego Piotra. Wszystkie doświadczenia, praca z młodzieżą, te niezwykłe wakacyjne wędrówki, wiele czasu poświęcał młodym ludziom, zaowocowało później w czasie pontyfikatu tym, że miał szeroko otwarte serce na potrzeby ludzi młodych. To jest przecież papież, który zainicjował chociażby Światowe Dni Młodzieży i nikt nie wierzył, że ta inicjatywa przyniesie sukces, a one odbywają się z wielkim powodzeniem po dzień dzisiejszy. Poza tym solidna wiedza, którą odebrał zarówno na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i na uczelniach rzymskich, później bardzo mrówcza praca naukowa spowodowała, że stał się jednym z większych humanistów naszych czasów, w którym przyszło mu tworzyć pontyfikat. Myślę, że przydała się także ta jego pasja aktorska, bo wielu mówiło, że jest to papież, który występuje z taką wielką swadą i jest w nim coś z aktora, jeśli chodzi o przemówienia, kontakt z wiernymi, do których przemawiał, a więc z jednej strony człowiek, który umiał odczytać znaki Boże w swoim życiu, odczytać swoje powołanie i bardzo konsekwentnie kroczyć tą drogą powołania. Człowiek niezwykle odważny, który nie bał się stawić czoła komunistycznej władzy, umiał bronić kościoła. No i wielki humanista, bardzo dobrze wykształcony, znający języki. Człowiek, można powiedzieć, renesansu, bo nie tylko etyk, nie tylko filozof, dogmatyk, teolog moralności, ale także właśnie poeta i literat. I to jest ten czas siania, który później przyniesie niezwykłe owoce już w czasie pontyfikatu.
Do rozmowy o świętym Janie Pawle II wrócimy w kolejnych audycjach.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Dwanaście tysięcy osób pochowano w bezimiennych masowych mogiłach. Teraz zabieramy Państwa w okolice Obornik na północ od Poznania. Przenosimy się do lasów rożnowskich lub rożnowieckich, bo miejscowi częściej używają tej drugiej zwyczajowej nazwy. Od wielu lat mieszkańcy, wspólnie z parafią, leśniczymi i samorządem, dbali o miejsce kaźni tysięcy Wielkopolan. Teraz, dzięki decyzji wojewody, miejsce pamięci będzie jeszcze bardziej docenione. Kacper Witt.
W latach 1939-1940 Niemcy zamordowali w lasach rożnowskich blisko 12 tysięcy osób. Ofiary spoczęły w bezimiennych, masowych mogiłach. Z tego powodu miejsce nazywane jest Wielkopolskim Katyniem.
Mamy też takie lasy w innych regionach tego pasa północno-zachodniego.
Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
To było to miejsce największej eksterminacji, ponieważ ludzie zamieszkujący na tych terenach mieli zostać unicestwieni, a ci, którzy tutaj mogli pozostać, nie mieli stwarzać żadnego zagrożenia, mieli być tylko siłą roboczą. Rożnowo jest wyjątkowe, specjalnie uformowane struktury Einsatzkommando były przygotowane do tego, by na podstawie list proskrypcyjnych wyłapać i unicestwić fizycznie, to znaczy zabić tych, którzy mogliby ewentualnie w perspektywie czasu stawić Niemcom opór. Wszystkich ludzi związanych z warstwami przywódczymi, działaczy partyjnych, działaczy politycznych, powstańców wielkopolskich, były też wśród nich osoby narodowości angielskiej, żołnierze aliansy, ale też duża grupa ludzi chorych umysłowo z szpitala klinicznego w Owińskach.
O miejsce kaźni tysięcy Wielkopolan od wielu lat dbali mieszkańcy na spółkę z miejscową parafią, leśniczymi i samorządem. Teraz już oficjalnie to gmina Oborniki przejmuje pieczę nad miejscem pamięci.
To miejsce było własnością Lasów Państwowych, konkretnie Nadleśnictwa Obornickiego.
Tomasz Szrama, burmistrz Obornik.
Kolejni nadleśniczowie też dbali o ten teren, blokowali tam gospodarkę leśną, tak aby te groby nie były w jakiś sposób niszczone przez wycinkę drzew. Dzięki panu wojewodzie Michałowi Zielińskiemu została piecza nad grobami przekazana gminie Oborniki i także gmina ma tam wreszcie pełne prawo, żeby móc inwestować, działać.
Jest to jedna z największych nekropolii tutaj na terenie Wielkopolski, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców.
Ksiądz Przemysław Prędki, proboszcz parafii w Rożnowie.
Jest to kultywowane od dawien dawna, mój poprzednik, kiedy jeszcze władze samorządowe nie w pełni się te sprawy angażowały w minionej epoce. Troszył się o to miejsce i kontynuujemy, starając się jakoś krzewić też tę pamięć, odpowiedzialność wśród młodego pokolenia. Jest to nie tylko lokalna sprawa, bo na różne takie spotkania o charakterze wspomnieniowo-modlitewnym przyjeżdżają też z dalszej okolicy i z Wągrowca, spod Bydgoszczy nawet niektóre osoby. W najbliższym czasie będzie tam droga krzyżowa właśnie tą drogą kaźni, gdzie byli pędzeni na to miejsce straceń właśnie skazańcy. Zawsze w Wielkim Poście też takie memento i ich drogę krzyżową łączymy z drogą krzyżową.
Niespełna dwa lata temu wojewoda Michał Zieliński sfinansował pamiątkowe tablice, które opowiadają historię sprzed ponad 84 lat. Dodatkowo co roku wojewoda przekazuje środki na renowację miejsc pamięci. W tym roku będzie to 60 tysięcy złotych w Obornikach, a 2 miliony w całym województwie.
To miejsce straszliwej zbrodni wymaga upamiętnienia.
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.
Corocznie wojewoda przekazuje środki właśnie na opiekę nad grobami wojennymi w całej Wielkopolsce. W tym roku to są 2 miliony na opiekę, na renowację grobów wojennych na terenie naszego województwa.
Akcja eksterminacji ludności cywilnej w lasach rożnowskich została przeprowadzona w ramach operacji Tannenberg. Jak podają historycy, w sumie na terenie całych ziem zachodnich życie straciło ponad 20 tysięcy osób.
Historia żywa.
A za chwilę wrócimy do postaci Wojciecha Cieślewicza, a więc przeniesiemy się do czasów stanu wojennego w Polsce.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu, a w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu.
solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze, jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby, każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem solidarność i rozwijają na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie, jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. W solidarności w walce o prawa, w solidarności w pracy dla chleba, w solidarności w nauce po mądrość, dla dobra świata dziś nam potrzeba. W solidarności w walce o prawa, w solidarności w pracy dla chleba, w solidarności w nauce po mądrość, dla dobra świata dziś nam potrzeba.
Słuchacie historii żywej.
W historii żywej wracamy do czasów stanu wojennego. Jest nowe śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza Wojciecha Cieślewicza. Cieślewicz to ofiara stanu wojennego, zmarł w wyniku pobicia przez ZOMO w 1982 roku. Wracał z manifestacji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Pobicie miało miejsce przy Moście Teatralnym, przypomina prokurator Andrzej Pozorski.
Wojciech Cieślewicz około godziny 17:40 przebywał na przystanku tramwajowym na Moście Teatralnym. Mniej więcej w tym samym czasie na ten most, na ten przystanek tramwajowy, w okolicach tego przystanku przebywa kilkuosobowy patrol funkcjonariuszy ZOMO, którzy, jak wówczas określono, podejmowali działania rozpraszające uczestników nielegalnej demonstracji. Tak naprawdę polegało to na używaniu pałek milicyjnych wobec osób, które prowadziły protest, manifestowały, ale też i wobec osób, które były przypadkowo napotkane na ulicach miasta. I to wówczas jeden z funkcjonariuszy, który przechodził obok Wojciecha Cieślewicza, bez powodu, bez uzasadnienia, zadał mu silne uderzenie w głowę. Wojciech Cieślewicz się przewrócił, chciał wstać, wówczas otrzymał kolejne uderzenia, po których już nie staje. Leży na chodniku, z głowy sączy się krew. Funkcjonariusze absolutnie nie udzielają mu żadnej pomocy, oddalają się z tego miejsca zdarzenia. Dopiero osoby postronne udzielają mu pomocy, jest on przewieziony do domu, gdzie traci przytomność, a następnie zostaje przewieziony do szpitala. Od tego momentu następuje taki proces powolnej śmierci Wojciecha Cieślewicza. 2 marca 1982 roku na skutek zadanych uderzeń i odniesionych o bardzo poważnych obrażeń głowy umiera. To wiemy w sposób bezsporny, ale teraz chcemy ustalić pozostałe okoliczności, a mianowicie chcemy ustalić, kto zadał ten cios, czy to była jedna osoba, czy było więcej, bo też tutaj się różne okoliczności pojawiają, a jeżeli ustalimy, to chcemy pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. Zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo trudne śledztwo, bardzo skomplikowane jak w każdej sprawie, bo i upływ czasów, i niszczenie dokumentacji, i zacieranie dowodów, to bez wątpienia nie będzie sprzyjało wyjaśnieniu tej sprawy.
Jak mówi prezes IPN Karol Nawrocki, ślady w czasach PRL zacierano, a postępowanie prokuratorskie w sprawie śmierci Wojciecha Cieślewicza, jego zdaniem, było prowadzone niewłaściwie, nawet gdy mówimy o tym postępowaniu po roku 90.
Zostanie wznowione śledztwo w sprawie śmierci Wojciecha Cieślewicza. Był to człowiek, który nie dożył swojego 30. roku życia, inwigilowany już w połowie lat 70. przez Służbę Bezpieczeństwa, w związku z tym, że kolportował, czytał prasę bezdebitową, prasę niezależną, chcąc dowiedzieć się, jak wygląda prawda o historii XX wieku, a także prawda o jego ojczyźnie Polsce, wówczas zdominowanej przez żywioł sowiecki. Tenże człowiek, drodzy Państwo, 13 lutego 1982 roku wziął udział w kolejnej miesięcznicy związanej z prowadzeniem stanu wojennego, wyszedł, aby pokojowo manifestować bezprawie stanu wojennego, i podczas powrotu z tej manifestacji 13 lutego roku 1982 został w towarzystwie innych osób i w towarzystwie funkcjonariuszy ZOMO, przez tych funkcjonariuszy ZOMO został pobity, zadawano mu ciosy w głowę, a także go szarpano. To stało się przyczyną jego śmierci, drodzy Państwo, w dłuższym okresie. Ta śmierć była powolna. Wojciech Cieślewicz zmarł 2 marca 1982 roku. Co skandaliczne, drodzy Państwo, nie znaleziono sprawców tej zbrodni w czasach komunistycznych. Istnieją przesłanki, że postępowanie komunistycznej wojskowej prokuratury było nakierowane właśnie w tym kierunku, aby tych sprawców nie wykryć, a co przerażające, także w momencie transformacji ustrojowej w Polsce po roku 89 nie udało się wyjaśnić i znaleźć sprawców śmierci Wojciecha Cieślewicza. Szanowni Państwo, dlatego też powracamy do tej sprawy decyzją pana prokuratora. Jesteśmy przekonani, albo wierzymy, mówię to jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, że dzisiaj w wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce, przy dobrej woli prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, przy nowych dokumentach, nowych zeznaniach, uda się w końcu odnaleźć sprawców tej zbrodni.
Karol Nawrocki przypomniał, że od 2022 roku IPN prowadzi nowy projekt Archiwum Zbrodni, w ramach którego pod lupę bierze się m.in. pobicia, zbrodnie, a także postępowania prokuratorskie z lat 80. W IPN-ie działa specjalny zespół mający wyjaśnić wiele spraw. Dotąd udało się rozpocząć 15 takich postępowań, a jednym z nich jest właśnie wszczęcie śledztwa w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym Wojciecha Cieślewicza. Zapewne do tego tematu będziemy jeszcze w naszym magazynie wracać.
Słuchacie programu Historia Żywa.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mu rok zęby krat, zerwij kajdany, wołam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mu rok zęby krat, zerwij kajdany, wołam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklaski brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtady po wampat, a mury rudą, rudą, rudą i okrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtady po wampat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali w chłop.
Ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał słuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał słuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, u nóg.
Historia żywa.
O dowódcy powstania wielkopolskiego generale Józefie Dowborze Muśnickim mówiliśmy nieraz. Dziś porozmawiamy o jego córkach, Agnieszce i Janinie. Historyk Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Generał Józef Dowbor-Muśnicki po zwycięskim powstaniu wielkopolskim został w Wielkopolsce, osiedlił się pod Poznaniem w Lusowie, no i mieszkał tutaj aż do swojej śmierci. Bardzo ciekawe, a jednocześnie bardzo tragiczne są losy jego córek, Agnieszki i Janiny.
Agnieszka w roku 1939 rozpoczyna i angażuje się w działania związane z budową konspiracji, z organizacji konspiracyjnych, która bardzo szybko zostaje wcielone do Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej, i na początku 40 trafia do Warszawy, gdzie zostaje aresztowana i rozstrzelana w masowych egzekucjach w Lasach Palmirskich. W Lasach Palmirskich, czyli Puszcza Kampinoska, gdzie w składach, dawnych składach amunicyjnych, gdzie jeszcze w 39, we wrześniu 39 roku bronią się oddziały Armii Pomorze i Armii Łódź, bo całość wchodziła w skład składów amunicyjnych w Palmirach, w skład twierdzy modlińskiej. Tam Niemcy urządzają masowe egzekucje i Agnieszka zostaje rozstrzelana. Dopiero po wojnie udaje się ustalić właśnie, że tam zginęła, a do dzisiaj znajduje się tam symboliczny grób.
Agnieszka została zamordowana przez Niemców, Janina z kolei przez Sowietów.
Tak, Janina starsza z córek Dowbora Muśnickiego. Pamiętajmy, że przed wojną była jedną z prekursorek sportów lotniczych w Polsce. Ukończyła kurs szybowcowy, skakała na spadochronie, miała licencję pilota, startowała w zawodach sportowych okresu międzywojennego.
Dodajmy, że jako pierwsza kobieta w Europie skoczyła z wysokości 5000 metrów.
Ze spadochronu, tak, dokładnie. Była naprawdę, jeśli chodzi nie tylko w Polsce, ale i w Europie, była prekursorką kobiecych sportów lotniczych i to trzeba zaznaczyć bardzo wyraźnie. Stąd też dalsze jak gdyby naturalne losy w 1939 roku. Na ochotnika zabiera się z kolumną ewakuacyjną tutaj z poznańskiej ławicy 3 Pułku Lotniczego i w ramach tej kolumny, gdzie służyło wielu pilotów, których znała z okresu międzywojennego, bo wielu pilotów wojskowych także uczestniczyło w zawodach lotniczych, zawodach sportowych, trafia na wschód, gdzie dostaje się do niewoli sowieckiej razem z tymi właśnie oddziałami tyłowymi pułków lotniczych, szczególnie tutaj pułków z Wielkopolski, które ewakuowały się na wschód i tam trafia do niewoli sowieckiej, prawdopodobnie trafiając do obozów sowieckich, zostaje wyposażona przez kolegów lotników w mundur podporucznika Wojska Polskiego, też żeby troszeczkę jej było łatwiej pewnie w tym obozie funkcjonować jako oficerowi i ginie w Katyniu i dopiero w roku 1943 jako jedyna kobieta zamordowana w Katyniu zostaje ekshumowana, a same losy szczątków Janiny są też tragiczne i nadające się na niejedną sensacyjną powieść, ponieważ jej czaszka zostaje odnaleziona i zabezpieczona we Wrocławiu w 1945 roku, gdzie polscy naukowcy, zabezpieczając materiał po rozbitych uniwersytecie wrocławskim, niemieckim uniwersytecie, natrafiają właśnie na szczątki ekshumowanych żołnierzy polskich właśnie z Katynia, bo część tych kości została zabezpieczona przez Niemców i w ten sposób też ta czaszka Janiny przetrwała II wojnę światową i została złożona w grobowcu rodzinnym Muśnickich właśnie pod poznańskim Lusowie.
Janina po mężu Lewandowska zginęła w Katyniu w swoje 32 urodziny. Agnieszka została zamordowana przez Niemców w Lasach Palmirskich. Miała zaledwie 21 lat.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy jak zawsze nawiązaniem do dawnego filmowego przeboju, tym razem często grana przez nas i lubiana Misja, jeden z ważniejszych utworów, a więc nawiązujemy do słynnego filmu z lat 80. Jacek Butlewski, dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.